gościem Poranka Wnet jest pan profesor Jerzy Robert Nowak, historyk, publicysta, autor wielu książek. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, obecny.
1 maja w Warszawie ma się odbyć z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego szczyt Together for Europe. To element obchodów 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będą premierzy Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Malty. Jak pan podsumuje te 15 lat Polski w Unii Europejskiej?
No nie najlepiej, zresztą byłem przeciwko wejściu do Unii na tych warunkach. Uważam, że było ogromnie wiele manipulacji w tym czasie. Najlepszy był artykuł w Rzeczpospolitej jeszcze w grudniu, chyba 15, który napisał: wszystkie postulaty polskie spełnione, i na okładce były uśmiechnięte zdjęcia Millera i Cimoszewicza. 10 dni potem ukazał się w tej samej Rzeczpospolitej, ale nie na pierwszej, a na 10 stronie, artykuł Jędrzeja Bieleckiego, korespondenta z Brukseli, naprawdę fachmana, który napisał: żaden z polskich postulatów nie został spełniony. No było to do końca takie kręcenie, bo trzeba było uzyskać znacznie lepsze warunki, choćby jeśli chodzi dla rolników, że wiadomo, że wstępowali na gorszych warunkach, a przedtem, poza tym, ten okres wchodzenia do Unii nie był korzystny dla nas, wbrew różnym zapewnieniom, po prostu już wtedy zaczynało się obrabowywanie Polski przez Unię. Także nie zabezpieczyliśmy się należycie. Poza tym szkoda, że nie było współgrania z innymi krajami podobnej sytuacji, z Węgrami i tak dalej, a Unia dyktowała sobie warunki.
Ale chyba na podobnych warunkach weszły też inne państwa wtedy.
No i właśnie to jest źle, że były w rozproszeniu. Ja cytuję w mojej książce o Węgrzech ostatnich dziesięcioleci brytyjskiego uczonego, który w 90 roku napisał, że Unii wcale nie zależy na tym, żeby były głębsze zmiany tu w tych krajach, zależy, żeby podporządkować je zupełnie, żeby każde z nich szło oddzielnie, a nie razem do Unii. No i to nastąpiło w rozproszeniu, żeby nie stanowili wspólnej siły, tej, którą próbuje się teraz z ogromnym opóźnieniem zrobić, choćby przez takie spotkanie w Warszawie.
Czyli pochwala pan inicjatywę Mateusza Morawieckiego.
Wszelkie spotkania właśnie w grupie tych mniejszych i średnich państw pochwalam, co nie oznacza, że pochwalam Morawieckiego generalnie, bo przypomnę, że on by zastąpił Szydło i to miała być ta twarda polityka stanowcza wobec Unii, wykorzystanie znajomości układów, a potem było ustępstwo za ustępstwem, klęcznik kolejny i ostatni ten cios z Sądem Najwyższym, który zaakceptowano, naprawdę niesamowite ustępstwo polskie wobec Unii.
Jak pan przygląda się właśnie tym 15 ostatnim latom, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to naprawdę nie dostrzega pan żadnych plusów?
Część takich plusów to jest, że zapoznanie się większe z nowymi technologiami i tak dalej, ale mówię, bilans zysków i strat. Aha, nawet występowałem w ostatniej debacie w telewizji na 5 minut przed 12, która w sprawie Unii. Eksperci, politycy, i gdy coś pytano mnie o Unię, a miałem też i olejnik, a co Unii, to ja powiedziałem, bilans zysków i strat, no ale co? Ja powtórzyłem, dla mnie liczy się bilans zysków i strat, ale dokładnie obliczany. Jest świetna książka Tomasza Cukiernika, 10 lat w Unii, a więc już przed 5 laty, i on pokazuje, że tych strat jest zdecydowanie za wiele. No, jeśli mieliśmy, już pamiętam tego pana, jeden z negocjatorów, to był człowiek, który zasypiał przy każdych trudniejszych negocjacjach ekonomicznych, ja bym tego typa wziął za kołnierz i wyciągnął z sali. Byli albo starzy postkomuniści, albo tacy jak Hibner, wiadomo, córka Ubeka i wnuczka jeszcze gorszego Ubeka, którzy za bardzo nie myśleli, w ogóle nie myśleli o interesach narodowych, i taki śpioch, który strasznie, po prostu starszy pan, elegancki, ale dobry do koniaków, tam gdzieś, był w tych sprawach bardzo żwawy.
A jak pan jest hungarystą, pan zajmuje się także Węgrami, a jak pan patrzy na te korzyści i bilans Węgrów?
Węgrzy po prostu o wiele ostrzej walczyli od początku i do tego stopnia, że przypomnę, rząd Orbana rządzi od 2010 roku, to już i 3 razy zyskał większość konstytucyjną, że już po roku mieli ich dość w Unii i zaplanowano swoisty spisek. Komisja Europejska z tymi wszystkimi Schulzami i tak dalej, Timmermansami, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Soros, że obalą Orbana gospodarczą poprzez naciski na rzecz dewaluacji forinta. To jakoś dowiedzieli się Węgrzy i w styczniu 2012 roku na ulicę Budapesztu wyszło 400 tysięcy osób. Węgrzy mają tylko 10 milionów ludzi. To jak 1 600 000 na Polskę z okrzykami wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, nikt nie będzie Węgrów poniewierał. Niesamowicie ostra atmosfera i Unia się już wtedy pierwszy raz wycofała. Potem takich manifestacji było wiele. Ja w ogóle dziwię się, że PiS zaniechał zwoływania ludzi na manifestacje szersze.
No bo nie takie smoleńskie.
No ale nie takie, bo smoleńskie. A to było, ale to było w imię telewizji TVN. Największy był też koło 400 tysięcy, ale na 3 razy większy. Natomiast PiS w ogóle jakby ucieka od ulicy, czego nie rozumiem. I potem taki Timmermans mówi, no przecież u was ciągle manifestują na rzecz opozycji. Że manifestują niewielkie stosunkowo tłumy, no mówię, porównajmy z tym, co na Węgrzech za Orbanem, to tak jest.
Jobbik ustami wiceprezesa Petera Jakaba krytykuje politykę migracyjną premiera Orbana. Mówi, że przez 3 lata sprowadzono około 100 tysięcy imigrantów takich do pracy, że to jest początek. No i bardzo w ostrych słowach wypowiada się na temat tej polityki migracyjnej
Orbana. No bardzo dobrze. Orbana. Tylko, jak pani pamięta, że on jest rywalem na prawicy i nie za bardzo można przyjmować jego wszystkie dane, a ja uważam, że Orban ma szczęście, że ma opozycję na prawicy, główną, no bo ci ich SLD, lewacy komunistyczni, czy ich liberałowie są bardzo słabi, po kilka procent poparcia. A najsilniejsza partia opozycyjna, ta prawicowa Jobbik, ma około 18 do 20% poparcia. I Orban ma tą sytuację wygodną, czego PiS nie rozumie, że gdyby powiedział, gdyby zabrali się za usunięcie jego i doszli do władzy Jobbik, to Jobbik by od razu powiedział, od razu wyjście z Unii, bo to jest ich...
Czyli Jobbik to taka polska konfederacja?
Mocniej, jeszcze mocniej radykalna. Poza tym tam są też te względy narodowe. Pamiętajmy, że 1/3 Węgrów znalazła się pod rządami innymi. Na przykład w Siedmogrodzie jest 2 miliony Węgrów. To jest tradycyjna gierska dzielnica. No więc jest z tego punktu widzenia... Dla nich ta opozycja dla Orbana jest faktycznie wygodna. A że on sam jest bardzo krytyczny wobec Unii, zawsze może powoływać się, że tu są sprzeciwy, etc.
A jak wygląda kampania do Parlamentu Europejskiego dziś na Węgrzech?
No, wyraźnie Węgrzy idą w parze z niektórymi partiami, tymi bardzo ostrymi, Salvini. Przede wszystkim we Włoszech z tymi nie najlepszymi.
Fidesz przecież należy, Fidesz należy do tej samej frakcji, co Platforma Obywatelska.
No tak,
prawda?
I to go broniło. Zresztą ja uważam za absolutny błąd PiSu, że nie wszedł do tej frakcji, bo mógłby
wywierać...
Do Europejskiej
Partii Ludowej,
tak? Tak, bo na przykład przewodniczący tej frakcji Francuz Doll kilkakrotnie nazywał Orbana wielkim Europejczykiem, bronił go w różnych sytuacjach. To była dla nich Weber, też z Niemiec, to była dla nich zdecydowana obrona. My jesteśmy w najsłabszej frakcji, zwłaszcza po odejściu Anglii. I tu jest też taki problem dość fatalny, że właściwie weszliśmy do tej najsłabszej frakcji przez Michała Kamińskiego, który chciał zostać przewodniczącym.
No i teraz wiemy, w jakiej partii
tak, zasiada. Ja też nie wiem, już się pogubiłem.
Chyba już w Platformie też tak, nie zasiada,
natomiast
prawda?
Węgrzy sobie pozwalali dzięki temu byciu w tej frakcji na znacznie więcej niż my, stawiali się w różnych, wiedzieli, że no, premier Bawarii był zawsze za nimi, właśnie w Niemczech, CSU mieli oparcie i dzięki temu no, mogli wywalczyć sporo rzeczy, ale już wreszcie Unia się zdenerwowała, jak zaatakowali nawet na plakatach szefa Komisji Europejskiej.
Panie profesorze, a cóż to za zwrot akcji w wypowiedziach Jeana Claude'a Junckera, bo stwierdził on, że nie wierzy w polexit, nawet jeśli PiS ponownie wygra wybory. Mało tego, ujawnia, że chciał się w jakiś sposób sam dogadać z Jarosławem Kaczyńskim. Co to się zadziało?
No nie wiem, to jest w ogóle zaskakujące. Z drugiej strony nie wiem, dlaczego Kaczyński nie chciał się spotkać, bo należy na ogół rozmawiać i wygrywać na argumenty, a w każdym razie przedstawiać. Więc tego nie rozumiem i aż dziwi mnie to. Nie wiem, jaki PiS daje wykładnie.
Jean-Claude Juncker wytrącił opozycji główny oręż w wyborach chyba.
No bardzo mu to się chwali, jak pan Timmermans tu przyjeżdża i głównie agituje na rzecz opozycji tak skrajnej jak Wiosna, Biedronia. Ja osobiście bym go wypędził z Polski. Mówię, dla mnie jest to mieszanie się sprawy
wewnętrzne. Ale jak to jest urzędnik unijny, to tak ciężko by było.
Wysoki urzędnik unijny,
wypędzić.
Ale który miesza się do spraw innego kraju, popierając jedną, nie największą część sił politycznych, to jest dla mnie w ogóle chorobliwe.
Myśli pan, że tylko do Polski jeżdżą?
Obawiam się, że teraz głównie do Polski, bo na Węgry to się im nie udawało. Tam tak ostro stawia, proszę pani, ja bym pani zacytował, co w mojej książce Węgierska droga do zwycięstwa to jest to, ile razy Orbán niezwykle ostro mówił o Unii, a na przykład Frankowiczom załatwił w 3 miesiące dogodne dla Węgrów rozwiązanie wbrew bankom zagranicznym i użył zwrotu przy tym hieny bankowe. Czy pani sobie wyobraża, droga pani redaktor, że u nas Morawiecki, który sam był bankierem tyle lat, mógłby użyć zwrotu hieny bankowe? I dlatego u nas 5 lat to wszystko stoi przynajmniej.
No nie, no słyszało się w Sejmie zdradzieckie mordy, to takie słowa padały przecież.
No ale to nie było konkretnie tu hieny bankowe, o bankach. Jest ciągle uderzenie w banki, markety. Tam na przykład jak market przez 2 lata okazuje deficyt, to wynocha z Węgier, panowie. Nie dopłacajcie do Węgier. I to egzekwują bardzo ściśle. A u nas ponad 90% supermarketów podaje zero zysków. Największe to Biedronka 2%. U nas nawet Coca-Cola wykazywała deficyt przez kilka lat. To co to jest?
Pan w takich superlatywach opisuje to, co dzieje się na Węgrzech.
Proszę pani, ale mówię teraz, ale dlatego, że w 2006 roku rozmawiałem z grupą Węgrów, tak bardzo szczerze, jak oni byli smutni wtedy. To było jeszcze 4 lata przed zwycięstwem Orbana, że ten kraj ciągle tak powiem. Orbán im przywrócił, tak jak w ich hymnie do Boga, przywróć nam weselsze lata, to wreszcie Orbán dał im dumę narodową, to w bardzo wielkim stopniu, i poczucie siły.
A kim jest najbogatszy Węgier? Lorinc Mesáros.
No, tam bardzo związany z Orbanem. W ogóle wytykają mu różne powiązania, popierania też.
No, emocji. I tu
ale
nie ma związku?
Żeby były te powiązania, poparcia dla prawej strony, dla miliarderów nawet z prawej strony, niż dla lewej strony. Przez lata rządził tam miliarder komunistyczny, ten dziurczani premier.
A czy w ogóle miliarderzy powinni rządzić?
No ale nie oni rządzą na Węgrzech, a rządzi jednak Orbán.
No ale to zarzuca się jednak Orbanowi, że on tę strukturę oligarchiczną umacnia.
Zgadza się, ale równocześnie jest to węgierska oligarchia, a nie na przykład żydowska ze Stanów czy z Izraela.
Tak jak jest pan Kołomojski na Ukrainie. Tak?
W ogóle taka wielka ilość bankierów na Ukrainie, a ostatni premier, a wszystko też innej po prostu grupy narodowej. Natomiast co jest ważne, że Orban stawia na Węgrów i to już, którzy myślą o interesach narodowych. To trochę jest tak, jak wskoczę gdzie indziej, Chińczycy. Tam też są różne oligarchy, ale Chińczycy stawiają na własnych kapitalistów i tych kapitalistów z zagranicy, którzy okazali się patriotami gotowymi współdziałać z komunistami. Dla Orbana liczy się przede wszystkim naród, Węgry, węgierskie interesy. Jak ja słucham jego wystąpień, to po prostu niesamowita fala patriotyzmu. Sam czuję się niemal w jakiejś części Węgrem, kiedy słucham jego przemówień w Dniu Święta Narodowego 15 marca, czy rocznicy powstania węgierskiego w październiku, listopadzie 56.
Jak rozmawiamy, to sam wywołał się temat Ukrainy. Co pan sądzi o nowym prezydencie, komiku panu Zeleńskim?
Nie wiem, życzę mu wszystkiego najlepszego. Mam pewną nadzieję, że będzie bardziej propolski niż proniemiecki. Wiadomo, że Poroszenko był absolutnie proniemiecki. Nic nie pomagały wszelkie uprzywilejowania z naszej strony. Nie wiadomo, po co dano tą pożyczkę 4 miliardów złotych na wieczne nieoddanie. Pewno. Także ja... A wie pani, że Ukraina jest najbardziej skorumpowanym krajem w Europie. To przyznaje nawet Gazeta Wyborcza, sojuszniczka tych rządzących Poroszenków i innych. Poza tym gospodarczo pogorszyła się ich fatalna stopa życiowa, też najgorsza. Trzykrotnie pogorszyła się stopa życiowa od 90-91 roku, gdy wchodzili na drogę niepodległości. I to nawet po Majdanie, niby na krótko coś się poprawiło, a potem starzy oligarchowie uciekli. To jest kraj o wyjątkowym wręcz wpływie oligarchii, no może Mołdawia może z nimi rywalizować. Także jest to... A myśmy, uważam na tym, nic dając pomoc Ukrainie, nic nie zagwarantowaliśmy sobie. Jeśli oni nawet przerywali ekshumację, no jedna jest między nimi nadzieja, już czytałem, że wraz z upadkiem Poroszenki upadnie prezes tego ukraińskiego IPN-u Wiatrowicz, zajadły tak. Wróg Polski, wręcz
fanaty. No nie wiadomo, czy będzie dalej tym szefem IPN-u.
Tak, no nie, bo właśnie jest szansa. Ktoś z Kanady przysłał mi nagranie jakiegoś posła ukraińskiego, który publicznie powiedział 2 lata temu, że Chrystus był Ukraińcem, wszyscy apostołowie byli Ukraińcami i ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu były po ukraińsku. No to jest bardzo...
Panie profesorze, i już na koniec głos Kremla na listach Konfederacji. Dzisiejsza Gazeta Polska codziennie informuje, że Lilia Moszeczkowa jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego piątką na liście Konfederacji, a w przeszłości zasłynęła ona między innymi obroną proputinowskich nocnych wilków, znanych z sympatii do donieckich separatystów. Co pan sądzi o tej informacji?
Nocnych wilkach sądzę nie najlepiej, natomiast piąte miejsce to nie jest...
Ale jest.
Ale jest. No to bądź. A jest to młoda siła, która nie wszystko mogła jeszcze sprawdzać. Teraz, jeśli chodzi o mnie, polecam Zagrożenia, moją książkę z 98 roku, 2 tomy, 900 stron, Zagrożenia dla Polski i polskości, gdzie na 40 przynajmniej stronach wytykam różne zagrożenia i ciosy poniżej pasa ze strony Rosji. Zresztą ja powiem pani wprost, pani redaktor, ja uważam, że z Putinem to naprawdę trudno się dogadać, ale że Polska sama jest winna jednej rzeczy, że zmarnowała szansę dogadania się z Jelcynem. Trzeba było wysyłać na rozmowy z nim kogoś z mocną głową, typu arcybiskupa
Głodzia.
Tym bardziej,
Głodzia, że on był raczej przychylny, udostępniał nam różnego rodzaju dokumenty.
I całe mnóstwo innych, bo
dokumenty
Jelcyn nie miał
też
ani krzty szowinizmu rosyjskiego, a ten KGB-owiec ma za wiele. Także no, oczywiście trzeba patrzeć na to, ale z kolei nie lekceważyć zagrożeń. Z innej strony, jak lekceważą panowie z Gazety Polskiej, to mówię, te naciski oligarchów amerykańsko-żydowskich i inne, niemieckie oczywiście też, tylko że jest to smutne. Ja popieram maksymalnie dojście dobrej zmiany, tym bardziej, że miałem dość kundlizmu Tuska wobec Niemców, ale ciągle widzę ostatnio kundlizm wobec Stanów Zjednoczonych. Taką Mosbacher bym wyrzucił pierwszego dnia po jej wtrącaniu się do Polski. Ta upudrowana pani nie zasługuje na doc. Podobnie jak ambasador Izraela. Nie może nikt nas traktować tak jak jakiś kraj południowoamerykański. A mówię to jako człowiek, który przez dziesięciolecia był zafascynowany Ameryką. Takie były nastroje w naszym pokoleniu. To nasza Ameryka, to słynne USA, to jest kochany kraj, co w sercu budzi, takie piosenki śpiewało. A teraz jak patrzę na te, no choćby wyprawa do Iraku, durna, bezczelna, głupia i tak dalej. I po co by w tym uczestniczyć?
To musimy postawić trzy kropki, a...
Szkoda, bo to dopiero się rozpędzam, a ja jestem długodystansowcem.
Takie są reguły, takie są warunki. Wiem, poranek jest szybki, prędki, a my zapraszamy, drodzy państwo, na festyn rodzinny z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wiwat maj, 3 maj. Warszawa, Plac Teatralny 1. 3 maja 2019, godzina 17:30, a panu profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Chyba 1 maja jest Marsz Suwerenności.
Jest Marsz Suwerenności, no o godzinie 13:00 wymarsz z Placu Zamkowego. Już dzisiaj informowaliśmy, mówimy.
No to brawo.
O tych marszach jest godzina 8:34, a my posłuchamy teraz przez chwilę Warszawy Wschodniej. Coś, co na naszej antenie odkrył Milo Curtis.